Kościela 11 sesji Rady Powiatu do systemu zalogowało się 22 radnych i 5 osób nieobecnych. Stwierdzam prawomocność podań. Witam Państwa radnych, Zarząd Powiatu na czele z Panem Starostą Waldemarem Frenką i Panem Wicestarostą Romanem Frąkiem. Witam Sekretarza Powiatu Pana Rafała Zajkowskiego. Witam Panią Skarbnik Janę Wątorską, Naczelników Starostwa i Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych. Witam media, witam młodych Panów dziennikarzy z Radia Plus. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Informuję Państwa, że Zarząd Powiatu wnioskuje o uzupełnienie porządku dzisiejszego posiedzenia o punkty 5a podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej drugiej szkoły policjalnej dla dorosłych i punktu 5b podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej szkoły policjalnej dla dorosłych w Chwałowicach. Zgodnie z artykułem 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada może wprowadzić zmiany porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. I przystępujemy do głosowania. Czy są jakieś uwagi odnośnie wprowadzenia tych dodatkowych punktów? Nie ma. Przystępujemy do głosowania w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt 5a, podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy przesobie drugiej szkoły policjalnej dla dorosłych. Kto jest za podjęciem poszczególnych porządku obrad? Ktoś jeden nie oddał głosu. Proszę sprawdzić. 22. Dziękuję bardzo. Porządek obrad o punkt A został rozszerzony. Przystępujemy do punktu 5b rozszerzenie. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej szkoły policjalnej dla dorosłych w Chwałowicach. I również zgodnie z artykułem 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Kto jest za wprowadzeniem? Proszę podnieść ręki. Nie wiem, czy ja za szybko nie wcisnąłem właśnie jeszcze. Tak, dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 22 za. Teraz przystępujemy do głosowania porządku obrad uzupełnionego o punkt 5a i punkt 5b. Całego porządku obrad. Kto jest Państwa za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 22 za. Uchwała została, porządek został rozszerzony, przyjęty o uzupełnione punkty. Przystępujemy do realizacji drugiego punktu porządku obrad, przyjęcie protokołu z 10 sesji Rady Powiatu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem uwag do protokołu, stąd proponuję jego przyjęcie. Kto jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Pani Marianie, jeszcze pan prawdopodobnie tak.
Ja się wstrzymam.
A, dziękuję bardzo. To trzeba wcisnąć, że się wstrzymuje. Środkowo. Ale wcisnąć trzeba. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 21 za, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji trzeciego punktu porządku obrad. Informacja Pana Starosty o pracy zarządu między sesjami Rady Powiatu oraz o wykorzystaniu środków unijnych własnych na zadania inwestycji. Proszę Pana Starosty.
Dobrze.
W 2020 roku Zarząd Powiatu odbył się posiedzenie.
wszystko, jak wspomnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nerwanych obszarów położonych w Piątkach przy ulicy Radomskiej i Maligarskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Numer 124 w sprawie wypowiedzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddziałów finansyjnych na numerach 41/17, 41/8, 41/10, 41/11. Ode mnie do odwiedzenia poddaję zapewne gminie Szyb. O numer 125 w sprawie wypowiedzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Radomiu. Numer 126 w sprawie wniesienia poprawy Rady Powiatu Radomskiego projektu uchwały w sprawie postawienia kategorii dróg do portu z odcinku dróg położonych na terenie powiatu radomskiego o numerach 33-35W, 35-106W, 35-04W, 40-08W, 35-35W, 35-46W, 35-67W, 35-52W. Numer 127 w sprawie wydania opinii odnośnie postawienia kategorii drogi powiatowej numer 747 na terenie miejscowości Solec nad Wisłą na odcinku Podemunie Robinko. Numer 128 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na terenie nauczyciela mianowanego. 129 w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku 100 do będącego w użytkowaniu CK przez gminę Chwałowice. Numer 130 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszanych zbóż i słomy oraz przechowywanie pszenicy i jęczmienia przez Centrum Kształcenia Zawodowego Gminy Skarbnicznego w Chwałowicach. Numer 131 i 137 dotyczyły wyrażenia zgody na likwidację samochodów osobowych marki Opel Corsa w produkcji 1999 oraz Opel Lekta w roku 1997 poprzez przekazanie ich do stacji do montażu pojazdu. Numer 139 i 183 dotyczyły wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnych umów najmów lokalnych mieszkalnych pomiędzy cerkiem w Chwałowicach a dotychczasowymi najemcami. Numer 134 i 142 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej. Numer 135 i 136 dotyczyły udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Piątkach oraz dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Skarbicznego. Numer 138 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora szpitala w Jurzy panią Marzenę Karnicką. Numer 139 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora szpitala. Numer 140 i 141 dotyczyły postępowania przedstawienia Radzie Powiatu w Radomiu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego szpitala w Piątkach oraz szpitala w Wilczy za pierwsze półrocze 2019 roku. Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji otrzymanych do Państwa materiału. Zarząd Powiatu pozytywnie odpatrzył wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w sprawach zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5050 zł z przeznaczeniem na promocję programu Aktywny Samorząd poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych. Środki pochodzą na to działanie, na to zadanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenia dochodów i dodatków budżetu o 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup mikrobusu 9-miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Wierzchnicy. Środki na ten cel zadeklarowały w formie dotacji gminy Wolan. Złotych i gmina Kowala w wysokości 10 tysięcy złotych. Zmniejszenia dochodu budżetu o kwotę 1977 złotych w związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej młodych i większych z terenu powiatu łowieckiego. Jednocześnie wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1977 zł w związku ze zwiększeniem o jedną osobę liczby uczestników wyżej wymienionych w Warszawie zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego. Zwiększenia wydatków o kwotę 365 019 zł na modernizację kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS-ie przy Czarnowicach. Zadanie to planowano do realizacji w dwóch etapach rozłożonych na lata 2019-2020. Skutek aktualnienia dokumentacji techniczno-kosztorysowej technologia modernizacji kotłowni uległa istotnym zmianom, co powoduje konieczność jednoetapowej realizacji zadania kosztów. Inwestycji oszacowano na 608 379 zł. Zwiększenia dochodu o kwotę 21 008 zł oraz wydatków o kwotę 26 208 zł na realizację zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Opieka Dyskryminowana. Środki pochodzą z budżetu wojewody w wysokości 21 008 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5 200 zł. Przeniesienia oszczędności w łącznej kwocie 21 913 zł przeznaczenie na ich zakup oprogramowania komputerowego środków trwałych oprogramowania firmy Sygnity programu Legalis Administracja oraz zakup usługi w zakresie usług PCP urzędowych pod względem informatycznym. Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek powiatowego zarządu dróg w sprawie przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 2 228 397 zł. Zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne. Jaszowice, Pacławice, Sławno, Gmina, także Polany o kwotę 174 110 zł. Radom, Rybarzów, Polany, Gmina, Skarże, Kowala o kwotę 1 250 000 zł. Jurza, Rybniczna, Grabowiec, Gmina Jurza o kwotę 12 400 zł. Mniszek, Omęcin, Szydłowiec, Gmina Polany o kwotę 78 887 zł. Rado Augustów gmina Kowala o kwotę 713 tysięcy zł. Zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych. Gminia Wawrzyk jednym z gmina Wielkiej Przytyk o kwotę 2 189 837 zł. Kierzy Rado Celowęcka gmina Augustów o kwotę 38 tysięcy zł. Jednocześnie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększa się wydatki o kwotę 4 346 700 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Gmieniawa Przytyk jednym gmina jednym. Przytyk o kwotę 1 456 921 zł. Kuźni Kazimierówka Skaryszyn gmina Kuźni o kwotę 2 889 779 zł. Gmina Gust i Skaryszew. Kuźni Kazimierówka Skaryszew, gmina Gust i Skaryszew, czyli na terenie gminy Skaryszew. Również przypomnę 2 889 779 zł. Zadania te znalazły się na liście zadań powiatowych rekomendowanych przez wojewodę do dofinansowania w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z tym, iż kończy się okres związania z ofertą rozstrzygniętych przetargach, zachodzi konieczność zabezpieczenia w całości zadań ze środków własnych celem podpisania umów z wykonawcami. Ponadto Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski z Rady Spraw Społecznych sprawa przeniesienia wydatków w kwocie 650 tysięcy złotych zadania inwestycyjnego pod nazwą odbudowa szpitala w Mielkach przy ulicy Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową na niezbędne remonty pomieszczeń w jednostkach szpitala w Mielkach. to jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w kwocie 200 tysięcy złotych, w oddziale chorób rozrębnych w kwocie 200 tysięcy złotych, poradów specjalistycznych przy ulicy 7529 w kwocie 250 tysięcy złotych. Po szczegółowym rozeznaniu potrzeb związanych z wykonaniem wyżej wymienionych prac konieczne stało się rozszerzenie ich zakresu oraz zwiększenie wydatków na ten cel. Dokonania zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez samodzielny publiczny zakład opieki w piątkach z nazwy wykonania projektu odmieniania klatki schodowej budynku przy ulicy Harcerskiej 1 na nazwę opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń szpitala w piątkach przy ulicy Harcerskiej 1
w celu dostosowania do przepisów
przeciwpożarowych. Przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi i samodzielnym publicznym za zespole zakładu opieki zdrowotnej w piątkach, zadania rozbudowa szpitala w piątkach przy ulicy Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową w kwocie 628 tysięcy 200 złotych na zadania inwestycyjne. Następnie. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń szpitala w piątkach przy ulicy Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych w kwocie 428 200 zł. Adaptacja pomieszczeń fizycznych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 pod potrzeby archiwum szpitalnego w kwocie 200 000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót na tych zadaniach. Wnioski dotyczące spraw finansowych zostały ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 z marca 2018 roku Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2018 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radomskiego oraz projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 które są przedmiotem podczas sesji. Ponadto zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru Nieruchomości w sprawie udzielenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości położonej przy ulicy Harcerskiej Piątkach w celu realizacji inwestycji pod nazwą budowa ziemnego przyłącza kablowego energetycznego linii niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego, dla której inwestorem będzie Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. Białystok Wielkiego Kamienia. Zarząd Powiatu ponownie zajął negatywne stanowisko w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej o długości 1222 metry na odcinku Dębiny Plec Rudnów do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego. Zarząd wysłuchał informacji na temat roszczeń przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjno-ciepłowniczego w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków oraz projektu multimodalnego. Informuję ponadto, że Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało wniosek złożony przez szpitalariuszy na sfinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego. Dotacja na ten cel będzie w kwocie do 400 tysięcy złotych. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Fundusze europejskie jeszcze. Konkursy w ramach RPO województwa mazowieckiego 14-20 wobec wyczerpywania się alokacji środków pomocowych funduszy strukturalnych w dobiegającej końca perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 14-20. Zmniejszeniu ulega liczba oraz zakres przedmiotowy naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Aktualnie Mazowiecka Jednostka Wdrożenia Programów Unijnych prowadzi nabór dedykowany obszarowi interwencji. Ograniczanie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych, nabór wniosków tylko do 30 sierpnia 2019 roku. Informuję ponadto, iż pomimo rzetelnie przygotowanego oraz starannie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o przyznanie pomocy finansowej na budowę boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzchnicy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019. W wdrożonego przez zarząd województwa mazowieckiego powiat radomski nie otrzymał dofinansowania realizacji tej inwestycji. Wobec nieprzedstawienia przez organizatorów konkursu informacji na temat szczegółowych kryteriów oceny wniosków, wagi punktowej poszczególnych kryteriów oraz liczby punktów, którą przyznano wnioskodawcom. Nie dysponujemy danymi o precyzyjnych wynikach ewaluacji wniosku o dofinansowanie przygotowanego przez powiat radomski. Ogłoszona lista obejmowała tylko wskazania beneficjentów, którzy otrzymali pomoc finansową, nazwy zadań inwestycyjnych oraz kwoty przyznanego wsparcia.
Dziękuję, panie starosto. Przystępujemy do realizacji 4. punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad uzyskania tygodniowego wymiaru rodzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązującego wymiaru rodzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym. Projekt uchwały druk nr 1. Wszyscy państwo się otrzymali. Czy ma ktoś uwagi odnośnie projektu uchwały?
Opinia komisji.
Tak, chwileczkę. Tak, teraz poproszę przewodniczącą komisji, panią Marzenę Morawską.
Opinia komisji pozytywna. Pozytywna.
Dziękuję bardzo. A zatem przystępujemy do głosowania uchwały druk nr 1. Wszyscy państwo macie, tak jak umawialiśmy się, nie czytamy podstaw prawnych. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Chyba musimy wolniej przyciskać, bo za szybko przyciskami jeszcze system nie
działa. Za wcześnie.
Pan Kowalczyk jeszcze właśnie. Musimy na chwilę zaczekać, za szybko. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 23. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji 5. punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski. Projekt uchwały druk nr 2. I proszę również panią przewodniczącą o przedstawienie opinii komisji.
Opinia komisji również pozytywna.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie, bo na komisji jeszcze pan naczelnik mówił, że nie było opinii związków zawodowych, że miała być następnego dnia, czy taka opinia?
Jest już opinia wszystkich związków zawodowych. Reprezentatywna na terenie danych placówek. Teraz przystępujemy zatem do głosowania uchwały. Uchwała druk nr 2. Kto jest za podjęciem tej uchwały i powoli? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 22 za. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do realizacji 5a punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej drugiej szkoły policyjnej dla dorosłych kontaktów. Wynika to ze zmiany ustawy z 2018 roku o oświacie, także porządkujemy. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisku. Dziękuję. Głosowało 22 radnych, 22 za. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przystępujemy do kolejnego punktu 5b porządku obrad i również podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policyjnej dla dorosłych w Chałowicach.
druk numer 2b, to jest za podjęciem tej uchwały. Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 razy 22 za. Uchwała komisyjna jednomyślnie. Przystępujemy do realizacji 6 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Tarnowiejczy, druk numer 3. Tym tematem zajmowała się Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz przewodniczącego komisji pana Ryszarda Dziurę o zajęcie stanowiska.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zajmowała się projektem tej uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy. Szanowni Państwo, musimy ponowną zrobić rejestrację, bo pan, witamy pana radnego Czarka Nowisa.
Przepraszam bardzo.
I jeszcze musimy do systemu wprowadzić. Tak, chwileczkę. Będziemy głosować. Proszę Panią informacji. Proszę kartę włożyć do głosowania. Zaczekamy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na sesji jest obecnych 23 radnych. I przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej Piątka, druk numer 4. Kto jest za podjęciem? Przepraszam, bo ja już oddałem uchwałę, a jeszcze nie głosowałem. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo głosowało 23 radnych, 23 uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przystępujemy do 7 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statusu samodzielnego wydarzenia zespołu zakładu opieki zdrowotnej Piątka, druk numer 4.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zajmowała się projektem tej uchwały i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 23 radnych, 23 za. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji 8 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy samodzielnym obrócie zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wilczy powołanej uchwałą nr 70 łamane 2019 Rady Powiatu Krakowa z dnia 23 grudnia 2019 roku, druk numer 5. Proszę Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej pana Szanowny o przedstawienie stanowiska komisji.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zajmowała się projektem tej uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosowało 23 radnych, 23 za. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji 9 punktu porządku obrad. W sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu konkursowego pod nazwą Szansa dla Ciebie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 8-9 wspieranie społeczne, wspieranie łączenia społecznego i łączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Pani naczelnik, no mnie troszkę dziwi ten zapis taki wspieranie włączenia społecznego, włączenia.
Panie Przewodniczący, to nie są nasze nazwy, to są nazwy wynikające z tego programu. Tak się nazywa zapiska 8.9.
Ale tak jakoś dziwne, no ale proszę. Druk numer 6. Również proszę Pana Przewodniczącego Komisji Zdrowia o informację o stanowisku komisji.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej zajmowała się projektem tej uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Kumienka, proszę go zgłosić.
Mam wniosek dotyczący tej uchwały. Zresztą Pan Przewodniczący nie jest odosobniony w czytaniu zapisów tej konkretnej uchwały, bo ja też mam trochę problemów ze zrozumieniem części tej uchwały. Stąd mój wniosek jest taki, zresztą wniosek, który zgłaszałem na Komisji Zdrowia, ale z przyczyn pragmatycznych wniosek został odrzucony. Natomiast uważam, że dzisiaj na sesji możemy wprowadzić tą poprawkę. Konkretnie dotyczy uzasadnienia tej uchwały, bo i ja, i wielu radnych, czytając uzasadnienie do tej uchwały, źle odczytało, zinterpretowało, czemu służyć mają te pieniądze. Moim zdaniem uzasadnienie jest nieco za szczupłe i zbudowane głównie z tych słów zapisanych właśnie w projekcie, o czym mówiła pani kierownik tutaj. Natomiast myślę, że powinniśmy przytoczyć troszkę słów takich powszechnie używanych i zdań, które by przybliżały, i to mam na myśli mieszkańców naszego powiatu, naszych gmin, aby każda podjęta przez nas uchwała była dla nich czytelna. Bo chciałbym, żebyśmy wspólnie tutaj stworzyli, czy z transmisji online, czy z możliwości oglądania retransmisji później, czy z możliwości korzystania z BIP-u, żeby mieszkańcy naszej gminy po zapoznaniu z uchwałą i z uzasadnieniem do tej uchwały, żeby wiedzieli, na co przeznaczamy te środki. To uzasadnienie, które tam jest, pozostaje w takiej formie, jak jest. Ja tylko proponuję w swoim wniosku dopisanie trzech zdań. Po pierwszym akapicie te trzy zdania będą tłumaczyły, o co chodzi, co mieszkańcy, beneficjenci tego projektu uzyskają za te pieniądze. I przeczytam, ponieważ zgodnie ze statutem powiatu radomskiego przygotowałem wniosek na piśmie. W związku z tym pozwolę sobie przeczytać ten wniosek. Na podstawie paragrafu 32 punkt 2 oraz paragrafu 30 punkt 3 z zastosowaniem paragrafu 31 punkt 1 statutu powiatu radomskiego zgłaszam poprawkę do tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu pozakonkursowego pod nazwą Szansa dla Ciebie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej 9, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wnioskuję, aby treść uzasadnienia tej uchwały rozszerzyć, dodając po pierwszym akapicie zdania. Wsparciem objętych będzie 92 uczestników, w tym 64 osoby z niepełnosprawnościami i 28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Celem projektu jest podniesienie umiejętności społecznych, umiejętności zawodowych poprzez cykl szkoleń, warsztatów, doradztwa, spotkań z psychologiem, rehabilitacji. A efektem końcowym poprawa stanu psychofizycznego podopiecznych oraz wzrost zaradności i samodzielności życiowej. proponuję te dwa zdania dołączyć do tego uzasadnienia.
Dziękuję bardzo. Myślę, że przychylimy się do uwagi pana radnego. Faktycznie będzie to bardziej czytelne. I proponuję, abyśmy właśnie z tym rozszerzeniem przyjęli tą, to jest ta sama uchwała, tylko wyjaśnienie jest tak. Oto zdanie. Wnioski, aby treść uzasadnienia rozszerzyć, dodając po pierwszym akapicie zdania, wsparciem objętych będzie 92 uczestników, w tym 64 osoby z niepełnosprawnościami i 28 wychowanych w rodzinnej pieczy zastępczej. Celem projektu jest podniesienie umiejętności społecznych, umiejętności zawodowych poprzez cykl szkoleń, warsztatów, doradztwa, spotkań z psychologią, rehabilitacji, a efektem końcowym poprawa stanu psychofizycznego podopiecznych oraz wzrost zaradności i samodzielności życiowej. I przystępujemy do głosowania. Chyba, że są jeszcze uwagi. Proszę.
Prośba, żeby pani Ciechońska Grażyna się wypowiedziała na ten temat, bo te zdania i te dopisy są ważne, nikt tego nie kwestionuje. Ten zakres, o którym wspomniał pan radny, uwzględnia warunki programu, uwzględniają ten zakres, o którym pan mówił, a uzasadnienie jest częścią uchwały, więc po pierwsze chciałbym merytorycznie, żeby pani się do tego odniosła, a po drugie też upewnić się, czy pod względem formalnym rozszerzenie uzasadnienia, czy zmiana uzasadnienia nie koliduje tutaj z tym, że ta uchwała będzie po prostu prawomocna.
Bardzo proszę panią naczelnik.
To, że uchwała będzie prawomocna, to na pewno to nie koliduje, bo to jest uzasadnienie do uchwały i takie rzeczy mogą się tutaj znaleźć. Aczkolwiek, no ja do końca nie zapisałam, jakie jest to uzasadnienie, bo tam było napisane, podane, że efektem końcowym będzie poprawa stanu
psychofizycznego oraz wzrost zaradności i samodzielności życiowej.
Wzrost zaradności, tak, a efektem tak zwanym twardym tego projektu będzie zatrudnienie w tym przypadku bodajże 12 osób z niepełnosprawnościami przez okres 3 miesięcy.
Ja myślę, pani naczelnik, że nie możemy określić, że konkretnie 12 osób, bo jak 11 zatrudnimy, to co wtedy, a zapis, że 12 osób. Może tu nie zapisywać, ile konkretnie osób, tylko że to pomoże.
To znaczy, no możemy zapisać, nie wymieniając, że tak, to będzie każdym efektem realizacji tego projektu będzie właśnie zatrudnienie osób biorących udział, beneficjentów tego programu, części beneficjentów tego programu.
Panie Przewodniczący, każdy
jeżeli
wniosek
po prostu, tutaj
trzeba przegłosować, więc jeżeli był wniosek, to proponuję, żeby się skupić na tym, przegłosować. Nie?
Bo ja przepraszam, jeszcze chciałam tylko dodać, nie wiem na ile to ma być to uszczegółowienie, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym, że będzie uczestniczyło 92 osoby, 92 uczestników, to się zgadza, że będzie uczestniczyło w tym 64 osoby z niepełnosprawnościami, też się zgadza, że będzie 20 osób wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, też się zgadza, że to są działania w zakresie podniesienia umiejętności zawodowych i społecznych tych osób oraz rehabilitacja, czyli poprawa stanu fizycznego. To działania poprzez, tutaj było wymienione spotkania z psychologiem, czy jakieś inne, tam też były wymienione konkretne działania. Co do tego, to jeszcze tak do końca nie jest doprecyzowane, bo to też będzie wynikało z diagnozy sytuacji tych osób. Te projekty są dokładnie opisane, są harmonogramy i tak dalej. To nie jest tak, że my narzucamy pewne na przykład działania tym osobom. Najpierw je rekrutujemy, robimy diagnozę, oceniamy sytuację i pewne działania później dostosowujemy do potrzeb indywidualnych tych osób. Z tym, że na pewno to mają być działania polegające na wzmocnieniu, na włączeniu
do społeczeństwa i na wzmocnieniu tych umiejętności, jak powiedziałam, społecznych, zawodowych, poprawa stanu psychofizycznego tych osób.
Pan Dziwasik, proszę. Ja myślę, że te wyjaśnienia, które padły tutaj dzisiaj na sali, zadośćuczyniły wnioskowi pana radnego składanemu na komisji, ponieważ głównym problemem w tej uchwale, w tym uzasadnieniu był brak informacji, na co będą przeznaczone te pieniądze, duże pieniądze dofinansowania z funduszy unijnych. Że informacja dotycząca tej uchwały zamieszczona na WIP-ie, że zawierać będzie tylko treść uchwały, to wiemy. Uzasadnienie pojawi się na WIP-ie. Ale panu radnemu, o ile pamiętam doskonale na komisji, chodziło o to, aby ludzie obserwujący dzisiejszą sesję online mogli usłyszeć, na co będą przeznaczone te duże środki z Unii Europejskiej. I to dzisiaj zostało tutaj na sali wyjaśnione. Więc myślę, że to, o co chodziło panu radnemu Ireneuszowi Kumiędze, zostało dzisiaj zrealizowane. I moim zdaniem nie ma potrzeby dokonywania zmiany treści tego uzasadnienia, ponieważ tak czy siak to uzasadnienie nie pojawi się na WIP-ie. I o to chyba chodzi. Dziękuję.
Pan Kumienka, proszę. Czytając biletyn informacji publicznej, odnoszę wrażenie, że uchwały publikowane są z uzasadnieniem. Dlaczego? Nie wiem, skąd się jakoś tak... Takie wzięło stwierdzenie, że uchwały publikowane są bez uzasadnienia. Każdej uchwały uzasadnienie można przeczytać i o to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby to było, żeby mieszkańcy mogli wejść, przeczytać, na co idzie tyle, taka kwota z budżetu powiatu. Chodzi mi o to, żebyśmy mogli z BIP-u, z transmisji, uczynić fajne narzędzie komunikacyjne z naszymi mieszkańcami. To, że my wiemy, to jest trochę mało moim zdaniem. Uważam, że powinniśmy przy pomocy tych kanałów komunikacyjnych informować także mieszkańców. No taka jest nasza rola.
Ja rozumiem pana radnego. Proszę bardzo.
Panie radny, no dyskusja jest ciekawa, trochę zaskakująca, ale myślę, że stosownym miejscem na taką dyskusję i wnioski w postaci głosowania powinny się urodzić lub nie w komisji. Takie wnioski formalne się nie urodziły. Nie było stanowiska komisji na ten temat.
Urodziły się, mogę odpowiedzieć ad vocem? Urodziły się oczywiście takie, ja zgłaszałem taki wniosek na komisji. Na Komisji Zdrowia zgłaszałem ten...
Tak, ale czy on został przyjęty? Bo
nie został przyjęty.
To się ale, nie urodził, tak.
Ja mam prawo do tego, żeby tak... Na komisji jest 5 radnych, czy 6, czy 7, tu jest 27, 23 dzisiaj i radny ma prawo złożyć taki wniosek.
Szanowni Państwo...
Ja już, bo dokończę tylko. Na komisji ja to rozumiem. Ze względów pragmatycznych ten wniosek upadł, bo była taka teza, że jeżeli komisja przyjmie tą poprawkę do uchwały, to uchwała będzie musiała wrócić na posiedzenie zarządu i na to może by tu zabrakło czasu. A mi nie zależy na tym, żeby zabrakło czasu. Chcę, żeby ta uchwała funkcjonowała, miała swoją moc i żeby PCPR dalej realizował swoje zadania. Więc ten pragmatyzm na komisji spowodował, że ona nie została przyjęta, chociaż część radnych przyznawała, że rzeczywiście to uzasadnienie, które tam jest uzasadnieniem zbyt skąpym, zbyt szczupłym.
No tak, ale również można taką analogię zrobić, że jeżeli planujemy budowę, remont drogi i tam wpiszemy w uzasadnieniu poprawa bezpieczeństwa użytkowników, ktoś mógłby poprosić o to, żeby rozszerzyć, rozwinąć, bardziej uzasadnić, dlaczego tę, a nie inną drogę chcemy remontować, budować. Może to nie jest najszczęśliwsze porównanie, ale zawsze można taki precedens stworzyć. I dlatego w sytuacji, kiedy uchwała została zaakceptowana przez prawnika i pod względem merytorycznym zaproponowana i formalnie zaakceptowana przez Komisję Zdrowia, a ewentualne wątpliwości omówione przed chwilą, bardzo proszę o poddanie pod głosowania wniosku pana radnego. Ja jednak będę głosował przeciwko.
Pan przewodniczący komisji, jeszcze proszę.
Panie przewodniczący, Zagarado, Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej na swoim posiedzeniu zajmowała się projektem tej uchwały, o czym mówiłem. Wnioskodawca złożył taki wniosek. Nikt z członków komisji, oprócz wnioskodawcy, nie poparł tego wniosku. Jedną kwestię formalną. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę. Pan Siewierczyk.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja po tym wyjaśnieniu Pani Dyrektor rozumiem, co jest przedmiotem tego projektu. Projekt rzeczywiście jest duży, bo kosztowny, więc myślę, że powinniśmy wiedzieć, do czego on się sprowadza. W uzasadnieniu jest rzeczywiście zbyt skąpa tutaj interpretacja czy opis tego wniosku. Natomiast proponowałbym, żeby rzeczywiście w przyszłości te uzasadnienia były tak montowane, tak były opracowane, żeby one były czytelne dla wszystkich. No, żeby w projekcie nie było nazwanego zakresu, że tak powiem, albo przedmiotu tego projektu, jest dla mnie rzeczywiście tutaj jakimś przeszkodą do tego, żeby głosować za. I tutaj domagałbym się, żeby w przyszłości rzeczywiście były te uzasadnienia czytelne. Bardzo wiele spraw omawiamy kuluarowo, czyli na komisjach. Te komisje nie są transmitowane, natomiast na sesjach Rady jest jak gdyby tylko podsumowanie tego, jest treść uchwały, o czym tak na dobrą sprawę widz zupełnie nie rozumie tego, nad czym my głosujemy. Stąd myślę, że te uzasadnienia warto, żeby były czytelne, jasne i takie czytelne.
Ja mam pytanie do pana wnioskodawcy, pana Ireneusza Kumięgi, o tych informacjach i że na przyszłość będą te uzasadnienia szersze. Czy pan radny nie wycofał dziś tego wniosku? Żebym nie musiał dawać pod głosowanie, bo...
Ja znam zasadę demokracji i nie przeszkadza mi głosowania, natomiast ewentualnie mógłbym poprosić tutaj panią Cichońską, żeby może te dwa słowa, żeby to uzasadnienie nie stawało w sprzeczności z zasadami projektu, z tymi, co jest ujęte w projekcie. Myślę, że ono nie jest w tej chwili jedyne, co bym usunął w tej chwili, mówiąc o efektach, że nie efektem jest poprawa stanu psychofizycznego, zaradności i samodzielności, a dołączył to do celów, które są do osiągnięcia, a nie pisał o efektach. I myślę, że takie uzasadnienie, które pozostanie w zgodności z tym, co PCPR na ten temat ma do powiedzenia, może pozostać.
A ja wracam do mojego pytania do pana, czy pan by nie wycofał. Natomiast wracam się do pana sekretarza. Pan sekretarz ma pod nadzorem prawników, również do pani naczelnik z biura rady, że jak będą uchwały przygotowywane, żeby zwracać uwagę, że jak prawnicy się podpisują, to czytają, pod czym się podpisują. Bardzo proszę, panie sekretarzu.
Panie przewodniczący, szanowni radni, oczywiście, że tak. Ja myślę, że nie ma żadnego problemu, aby na przyszłość do każdej takiej uchwały podpinać wniosek, żeby każdy radny mógł z całością wniosku się zapoznać, przeczytać, przeanalizować, nie miał wątpliwości. Natomiast myślę, że również dzisiaj pani dyrektor może pokrótce opowiedzieć kilka słów o tym wniosku, chociaż już to zrobiła, prawda? Już opowiadała o idei tego wniosku i zasadach.
Ja szanuję pana Ireneusza Kumiękę, jest doświadczonym, był burmistrzem i szanuję pana zdanie. Natomiast prośba moja, gdyby pan mógł wycofać ten wniosek, żebyśmy nie musieli głosować.
Zakładam, że osiągnąłem część tego celu, który chciałem, żeby temat uzasadnienie tej uchwały, czy to na co środki zostaną przeznaczone, no już eter, w cudzysłowie, poszło, wycofuję głos.
Dziękuję bardzo. A zatem głosujemy projekt, tę uchwałę bez tych poprawek. Druk numer 6. I przystępujemy do głosowania. To jest Państwa zapowiedzi tej uchwały w tej formie. Proszę podniesienia. Dziękuję bardzo. Głosowało 23 radnych, 23 za. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo jeszcze raz panu radnemu za wyrozumiałość. Panu Kumience.
obrad podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 21/2018 Rady Powiatu Radomia z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczący wieloletniej prognozy finansowej powiatu radomskiego, druk nr 7. Proszę zastępcę przewodniczącego komisji pana Jana Kowalczyka o przedstawienie stanowiska komisji.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. W dniu 23 sierpnia obradowała Komisja Budżetu Powiatu Radomskiego i zaaprobowała jednogłośnie w głosowaniu przyjęcie zmian w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Radomskiego.
Dziękuję bardzo. Czy są uwagi odnośnie projektu uchwały? Nie ma uwag, zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 23 radnych, 22 za, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Przystępujemy do 12 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, druk nr 8. Również proszę wiceprzewodniczącego Komisji Finansów, pana Jana Kowalczyka, o przedstawienie stanowiska komisji.
Adekwatnie jak w punkcie poprzednim, Komisja do Spraw Budżetu zaopiniowała pozytywnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu radomskiego na rok 2019.
Dziękuję bardzo. Wszyscy państwo, proszę bardzo, pan Osiński.
Ja mam pytanie do pana starosty. Panie starosto, pan na początku roku powysyłał pisma do wójtów, burmistrzów o dofinansowanie w wysokości 35% dróg powiatowych. No i na razie w budżecie mamy tak, Kowala 200 tysięcy dołożyła, Polanów 250 na dwie drogi, na jedną 200, na drugą 50, Jastrzębia 690, na jedną 440, na drugą 250 i przy tych 17,5 tysiąca na dokumentację. Natomiast teraz dokładamy potężne pieniądze na drogę Bieniawa przy tych Jednic 3 miliony 646 i na Kuczki Kazimierówka z Karysia w gminie GUS 2 889 tysięcy. Są to duże pieniądze. Co pan wynegocjował z wójtami z gminy? To znaczy z gminy Przytyk, z gminy Jednic, z gminy GUS i z gminy z Karysia w Burmistrza. No bo to są potężne pieniądze dołożone przez powiat. Ile dokładają te gminy?
Ja tylko uzupełnię pana Osińskiego, że w gminie Wolanów 200 tysięcy na budowę drogi, a 50 tysięcy, które pan mówił, została drugą drogą na dokumentację.
Tak, już odpowiadam panu. Proszę pana, rzeczywiście dzisiaj zabezpieczamy środki, ponieważ jak powiedziałem kilkanaście minut wcześniej, jesteśmy na liście rankingowej do dofinansowania. Dostaliśmy taką informację od wojewody. I myślę, że te trzy zadania z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizujemy tak, jak zaplanowaliśmy. Ale żeby je zrealizować tak, jak zaplanowaliśmy, czyli zgodnie z ofertami, które się pojawiły już prawie 3 miesiące temu, bo przypomnę, 2 przetargi zostało ogłoszone, 30 dni minęło, wystąpiliśmy do potencjalnych wykonawców o przedłużenie nam tego terminu. W sierpniu i na początku września upływa termin, dlatego te środki chcemy zabezpieczyć po to, żeby podpisać umowy, po to, żeby zadania, które były warte 1,9 milionów 800, a drugie 10 milionów 200 zrealizować po przetargu o połowę taniej. To już jest, myślę, jeden ważny argument. Drugi argument jest taki, o którym wspomniałem, czyli jesteśmy na liście rankingowej i dostaniemy dofinansowanie. A gdybyśmy nawet nie dostali? Bo to też jest możliwe, choć proszę mnie tutaj nie grillować z tego powodu, ale gdybyśmy nawet nie dostali, to powtarzam, po przetargu 50% wartości zadania i ta oferta to jest
oferta bardzo ważna, atrakcyjna i byłoby niewłaściwe odrzucenie takiej oferty i rozpisywania nowego przetargu. Ale powtarzam, dostaniemy to dofinansowanie. Pytanie jak wysokie? Myślę, że wysokie. I zwróciłem się, jak mówiłem już wielokrotnie na tej sali, do wójtów, wszystkich wójtów i burmistrzów w naszym powiecie o współpracę, o 35% wkładu własnego, jeśli chodzi o drogi, ale również o chodniki. I co do chodników, już mam deklarację na piśmie od pana wójta Zakrzewa, 35%, jak również mam na piśmie od pana wójta Zakrzewa w innej sprawie, ale o tym za chwilę, jeśli chodzi o chodniki, bo o tym wspomniałem. Również współfinansować będzie zadanie pan burmistrz z Jurzy, gdzie to zadanie chyba jest warte w kosztorysie około 700 tysięcy złotych. Jesteśmy oczywiście przed realizacją, przed umową, ale powtarzam, jesteśmy po rozmowie, posłowie i sobie ludzie ufają, ja też ufam. Przed podpisaniem, powtarzam, umowy z wykonawcą, takie porozumienie będzie na stole. Analogicznie, tak jak w przypadku Zakrzewa, to chodniki. W przyszłym roku nie chcę rozstrzygać, ile procent deklarowane ze strony wójta, burmistrza na chodniki będzie otwierało klimat rozmowy, bo to, że ktoś deklaruje 35% lub 50%, nie oznacza, że my z automatu wchodzimy w to zadanie, bo też z naszego punktu widzenia to musi być zasadne, ale powtarzam, 35% lub 50%, jeśli w przyszłym roku takie ustalimy sobie warunki, to jest kwota czy deklaracja, która otwiera rozmowy. Wracając do naszych trzech dróg, jeśli chodzi o przebudowę drogi Wieniawa Przytyk Jedlińsk. Mamy 9 milionów 506 tysięcy w kosztorysie, po przetargu 4 miliony 917 tysięcy złotych. Realne oszczędności na przetargach to, powtarzam, 4,5 miliona złotych. Z czego liczymy na to, że 80% dostaniemy z Funduszu Dróg Samorządowych, ale nawet gdybyśmy dostali 30-40%, to mam deklarację pana wójta, że 35% wkładu własnego otrzymamy i takie deklaracje od wszystkich wójtów, dokładnie wójta Ćwierza, wójta Dziewiesza, wójta Pawła Dziewita, również wójtów pana Duliasa, pana Margasa, pana Wołczyńskiego już, dlatego że rozmawiałem z panem Piątkiem Darkiem o tym, aby włączył się we współfinansowania zadanie na terenie gminy Gust, bo Kuczyki, Kazimierówka, Skaryszew, to zadanie w dużej części, większej części jest na terenie Gust, ale w części niewielkiej, tam chyba jest 1700 metrów, jest na terenie gminy Skaryszew i liczę na to, że tutaj pan burmistrz będzie odpowiedzialnym partnerem i takie zobowiązanie podpiszę i zadeklaruję. Jeśli chodzi, powtarzam, o pozostałych wójtów, wszyscy wójtowie zadeklarowali, że 35% wkładu własnego będą partycypowali w kosztach realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych na ten rok. Przypomnę, tego pierwszego naboru, który został zgłoszony do 12 kwietnia, a dziś rozstrzygamy o realizacji tych dwóch zadań. Po trzecie zadanie, spodziewamy się, że 29 sierpnia otworzymy oferty i będziemy wiedzieli, jedni z Bardodzieje, Ugawa, Głowaczów, tak, dziękuję za podpowiedź, to jest to trzecie zadanie, 6,5 km drogi, tam chcemy oczywiście to zadanie zrealizować, tam dodatkowo dochodzi taka propozycja pana wójta Kamila Dziewiesza, że oprócz 35% wkładu własnego z tego zakresu, gdzie to są koszty kwalifikowane, a więc 50, 60, 70 lub 80% dostaniemy na Funduszu Dróg Samorządowych. Tam dodatkowo pan wójt zaproponował, że zaprojektuje taką zajezdnię, chodniki, parking przy szkole gminnej, która mieści się przy szkole powiatowej i przy drodze, tak, gdzie? Szkole. Przy drodze powiatowej szkoła gminna, tak, przepraszam. Przy drodze powiatowej szkoła gminna i tam zaprojektował za około 500 000 no, ten zakres robót. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że możemy użyczyć części majątku, czyli działki, jaką dysponujemy i to tyle w tym zakresie. To znaczy ten dodatkowy zakres robót w 100% pan wójt realizować będzie ze środków własnych plus 35% składu własnego z kosztów kwalifikowanych zadania, które po przetargu, po podpisaniu umowy z wojewodą je będzie jemu przypadać. Tak więc reasumując, wszyscy wójtowie wielokrotnie na piśmie już w tej chwili zadeklarowali na tym etapie oczywiście, bo jesteśmy ciągle przed przyznaniem nam oficjalnie dofinansowania, jesteśmy ciągle przed wiedzą, jak wysokie to finansowanie będzie, bo na każdym etapie obie strony, to prawda, mogą się wycofać, bo jeżeli dostaniemy propozycję na przykład 50%, no to może być średnio atrakcyjne, tak bym to określił, ale oczywiście jest to 50%. Natomiast jeśli dostalibyśmy 80%, o którym ciągle mówię tylko, ale jest szansa, no to myślę, że trzy drogi w tym roku, trzy drogi już pojechały do Warszawy. Trzeba Państwu wiedzieć, że zawieźliśmy nowe trzy wnioski, trzy zadania i powtarzam, zanim te wnioski pojechały w piątek, to w poniedziałek, poprzedni poniedziałek zrobiłem spotkanie z tymi wójtami, dodatkowymi wójtami, tak to nazwijmy, czyli z panem Margasem, z panem Duliasem i z panem Wojciechowskim, tak jest, 3,5 km drogi polnej, całkowicie dziewiczej. I to jest odpowiedź na pana pytanie.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Szanowni państwo, państwo radni, wysoka rado. Nigdy nie było takiego finansowania dróg samorządowych jak obecnie zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie było takich pieniędzy, żeby 80% środków dofinansowania było na drogi powiatowe. Dla gmin 70%. To są potężne pieniądze, to są potężne pieniądze i trzeba te środki wykorzystać jak najlepiej. To, co pan starosta powiedział, przetargi idą jeszcze niżej i z tego jeszcze, tego naszego wkładu, który będziemy mieć 20%, 35% finansują wójtowie burmistrzowie. Także możemy robić bardzo dużo tych dróg i się cieszymy. Cieszymy się, że tych dróg będzie budowanych coraz więcej. Ja również cieszę się z tego i poinformuję państwa, że w tą środę w delegaturze, naszej delegaturze Radomskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie podpisanie umów na przewozy, te dodatkowe trasy, gdzie nie ma komunikacji dla mieszkańców powiatu radomskiego, regionu radomskiego. I jeszcze raz powtarzam, nigdy nie było takiego finansowania za żadnego rządu, jak teraz za rządów Prawa i Sprawiedliwości, dla samorządów. Bo słyszymy w kampaniach, że samorządy...
Panie przewodniczący, ale pan nie jest rzecznikiem rządu, także przychodzi.
Jestem rzecznikiem. Proszę, panie Tadeusz Osiński, chcę pana poinformować, że moja praca zawodowa, jestem przedstawicielem administracji rządowej w terenie.
Ale tutaj nie jest pan.
Jestem tu przewodniczącym rady, ale posiadam taką wiedzę i dzielę się tą wiedzą z państwem, z radnymi, z mieszkańcami powiatu radomskiego. Chcę się tym podzielić tą wiedzą, że tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o mieszkańców w sferze polityki społecznej, gospodarczej, nikt tak nie dba. Dziękuję bardzo. Pan Siedzielicz, proszę.
Ja chciałbym spytać, jeśli już mówimy tutaj o tych dużych pieniądzach, które mają przyjść do nas na te drogi, to na jakim etapie jest rzeczywiście sprawa tych wniosków? No bo ja rozumiem, że mamy rekomendacje wojewody, ale do pieniędzy jeszcze kawałek. Czy mamy wiedzę na ten temat?
Podpisane są przez premiera już. Podpisane przez premiera.
I no to mam w takim razie pytanie uzupełniające.
Jeszcze nie zdążyło dotrzeć do samorządu.
ale już jest podpisana. Wczoraj miałem przyjemność nawet rozmawiania z panem premierem na dożynkach i na ten temat się rozmawiamy.
To możemy się dowiedzieć, jakie to będą pieniądze?
Przyjdzie w odpowiednim czasie informacja i poinformujemy, pan starosta poinformuje.
Ale to ja myślę, że w takim razie warto poczekać, aż dostaniemy te pieniądze i będziemy wtedy wiedzieli również o tym, jak wysokie są te dofinansowania, bo pan przewodniczący już praktycznie przesądził,
rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Jeszcze raz powtarzam.
Bo ja myślę, że kluczowym argumentem jest tutaj oferta potencjalnych wykonawców za
50%.
Panie przewodniczący,
trzeba chwalić to, co
trzeba, oczywiście trzeba, ale...
Trzeba mówić to, co jest dobre.
Ja odpowiadam na pytanie. Mam nadzieję, że jest pan zadowolony z mojej odpowiedzi. Natomiast gdyby pan Mirosław Śliwiczyk zapytał, mam pismo od pana wojewody, Urząd Wojewódzki w Warszawie z dnia lipca i tu mam urwany. Nie wiem, którego przyznam szczerze, bo uciekł kopia. W imieniu komisji oceniającej wnioski do finansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych działając... Aha, tu mam datę. 18 lipca, tak. W każdym razie wynika z tej informacji, że jesteśmy jako powiat zakwalifikowani do rekomendacji przez premiera, a o nieformalnych informacjach nieoficjalnych dowiedzieliście się państwo dla delegatury Urzędu Wojewódzkiego.
Szanowni państwo, przystępujemy do... Pan się wiecie, proszę.
Panie przewodniczący, ja mam jeszcze pytanie, więc pan starosta wspomniał, że zostały złożone 3 kolejne wnioski. Moglibyśmy się dowiedzieć, na jakie drogi są te wnioski złożone?
Oczywiście, że tak. Panie starosto, może w punkcie interpelacji zapytania wtedy, a teraz dokończymy uchwałę. Bardzo proszę, króciutko, bo jesteśmy w temacie, dobrze? Wieniawa, Przytyk, jedni z gmin na Przytyk, Wierzbica, Mądrzejowice, gmina Wierzbica, Gulin, Sola, Wojciechów, gmina Jednic i Zakrzep, panie Mirosław. Zdziwiony. Zakrzep też.
Naprawdę? Ale że jestem zdziwiony? Nie. Dobrze, ja tutaj do tej uchwały mam jeszcze dwie uwagi. A mianowicie, ja rozumiem, że państwo pamiętacie, jak na początku roku poprzedni zarząd wniósł do budżetu zadanie pod tytułem Jaszowice Wacławą Sławną. Chcę przypomnieć tylko, że tam było chyba bodajże około 1 200 300 000. Na następnej sesji zarząd... Nawet tyle. Zarząd obecny zawnioskował, żeby zdjąć 800 tysięcy bodajże i przenieść na drogę Gębarzów Polany. Ja pamiętam to, uzasadnienie było takie, że tam spodziewamy się ewentualnie pieniędzy, więc warto dorzucić się po to, żeby ta kwota dofinansowania była większa. Teraz wykonaliśmy tam dokumentację techniczną na części tego zadania, rozumiem. I zostały środki w wysokości 174 tysięcy. Jest ten fragment, z którego te pieniądze zostały zdjęte, a mianowicie droga, na którą jest pozwolenie na budowę. Ma ono 3 lata i tak na dobrą sprawę, jeśli nie wykonamy tego zadania w przyszłym roku, to pozwolenie na budowę trzeba będzie powtarzać ewentualnie również całą dokumentację techniczną, bo ona jest wykonana na bazie...
Uspokoję pana radnego, że zaczniemy od Kacprowic robić tą drogę, gdzie mieszkają mieszkańcy, a nie w polach, tak jak pan Świecie chciał budować drogę w polach, gdzie nie ma mieszkańców, a tu, gdzie jest mieszkańcy 2700 metrów, to pan nie budował tej drogi.
Panie przewodniczący, ale rozumiem, że pozwoli mi pan.
Tak, pozwolę, ale prostuję to od razu.
Więc tutaj prosiłbym o to, żeby wziąć pod uwagę, czy warto tą drogę, którą jakby tutaj pan nie nazywał, pan przewodniczący, ona jest nieprzejezdna nawet dla maszyn górniczych, więc to jest nasza droga powiatowa, która powinna spełniać jakieś standardy. Bez względu na to, czy tam ktoś mieszka, czy nie, to drogi powiatowe mają określone standardy. Bardzo dużo dróg jest takich, które są drogami przewodowymi, drogami powiatowymi i one po prostu muszą mieć odpowiednie...
Jakoś się nie troszczył pan o mieszkańców Wacławowa?
Panie przewodniczący, albo mi pan pozwoli.
Tak, ale się pan nie troszczył jako starosta.
Tylko w
Polak pan chciał budować do siebie tam, pan miał przejazd.
Panie Przewodniczący, prosiłbym pana, żeby pan pozwalał na to, żeby radni się po prostu wypowiedzieli, bo chyba mają takie prawo.
Proszę.
Więc moja propozycja jest taka, aby nie zdejmować tych 174 tysięcy, skoro zostały te oszczędności na tej drodze. Mamy wolne środki, bo wiem, że mamy. Można byłoby uzupełnić kwotę taką, która by pozwoliła na rozpoczęcie prac na tym odcinku. Bo tak jak powiedziałem, w przyszłym roku to pozwolenie przestanie po prostu być ważne. To jest moja jedna uwaga. Druga natomiast, no to już są dotyczące pytania, dotyczące tego następnej dziedziny, a mianowicie zdrowia, bo tutaj mamy propozycję podziału środków, które były do tej pory na zadaniu rozbudowa szpitala w Pionkach przy ulicy Niepodległości na trzy cele, a mianowicie zakład opiekuńczo-leczniczy 200 tysięcy, oddział chorób wewnętrznych w kwocie też 200 i Sienkiewicza 250. Chciałbym spytać, na co są przeznaczane w tych obiektach te środki, dlatego że no, oddział wewnętrzny jest chyba na Harcerskiej. Z tego co wiem, to my ciągle myślimy i Sienkiewicza również, że wszystko skupimy na ulicy Niepodległości. Z tego, czy warto inwestować tam kolejne pieniądze na coś, co i tak zostanie w pewnym momencie zamknięte. Więc tutaj jest moje pytanie, co uzasadnia w ogóle wydawanie tych środków. I to jest jak gdyby druga moja uwaga do tej uchwały budżetowej.
Pytanie, ja odpowiem. Rzeczywiście zdjęliśmy to zadanie na początku tego roku. I to była bardzo dobra decyzja, dlatego że przypomnę, że dzięki temu, że tamte środki były zaangażowane w trzeci etap budowy drogi Radą Sołtyków Gębarzów i właśnie na tym ostatnim odcinku, gdzie był projekt, można było dzięki tym pieniądzom, ale nie tylko, zrealizować to zadanie, nie tylko dlatego, że 1,5 miliona złotych udało nam się pozyskać z rezerwy ogólnej drogowej rządowej. I w rezultacie rozstrzygnęliśmy przetarg, który początkowo w założeniu i w kosztorysie mógł kosztować 3 miliony, a zadanie poszło za 1 948 tysięcy, co oznacza, że z tego zadania została górka pieniędzy rządowych, tak to nazwijmy. I wprawdzie rezerwa ogólna jest do 50% możliwa do uzyskania i my taką rezerwę otrzymaliśmy 1,5 miliona, czyli 50%, ale dzięki temu, że uda nam się tę różnicę nie oddawać do państwa polskiego, do pana premiera, tylko rozliczyć w pierwszym etapie, bo przypomnę, tam były i ciągle jest realizowana droga w trzech etapach. Pierwsza od granicy miasta Radom kilkaset metrów, tak? Na początku roku była inwestycja, później drugi etap z Funduszu Dróg Samorządowych i ten trzeci etap, o którym mówię, te 1,3 miliona czy 1,5 miliona środków własnych, 1,5 miliona, powtarzam, od premiera Mateusza Morawieckiego, tak trzeba rzeczy nazywać w imieniu, nie ma tutaj żadnej polityki, tylko to są pieniądze rządowe, krajowe w 100%. Różnica dzięki dobremu przetargowi, bo powtarzam, 1,948 tysięcy, za takie pieniądze poszło to zadanie. Ta różnica zostaje u nas w powiecie, a rozliczona jest tylko na inny odcinek, ale tej samej drogi. Jeśli chodzi o pewne oczekiwania związane z ważnością dokumentacji, zarząd się będzie nad tym pochylał.
Dziękuję panie Przewodniczący. Chcę tylko powiedzieć w ten sposób, że zarząd miał świadomość o nadwyżce budżetowej i wolnych środkach i te pieniądze nie musiały być zdejmowane, mogły być uzupełnione właśnie z tych środków.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019, druk numer 8.
Panie Przewodniczący, czekam na odpowiedź, jeśli chodzi o moją następną kwestię dotyczącą szpitala w Pionkach.
Panie Przewodniczący. Przewodniczący, czy mogę zadać jeszcze pytanie jedno?
A proszę bardzo.
Pani starosto, ja mam pytanie za pośrednictwem pana do pani dyrektor Chojnackiej. Chodzi mi o ten projekt multimodalny na terenie gminy Zakrzew. Na jakim on jest w etapie realizacji?
Ja mogę powiedzieć, tak, bo też trochę się odpowiedzieć, bo tak, chyba to znajdę, ale zrobię.
Czy jeśli chodzi o życie, a pani wicestarosta, może pan udzielić informacji?
Chcę odpowiedzieć na ten projekt.
Proszę bardzo, panie Romanie.
Ale chciałbym moment, zaraz się odnajdę. Proszę, tej kolejności. Co do mnie?
Nie chodzi o szpital właśnie, proszę. To
powiem.
Nie, poczekam.
Te pieniądze zostały, o których mówił pan radny Świeckiewicz, to zostały, te pieniądze zostały zabezpieczone dla szpitala na wniosek pani dyrektor szpitala. My te pieniądze przeznaczyliśmy z całą świadomością, wiedząc, że być może one nie będą wydane, ale przyczyną było to, że z wieloletniej prognozy finansowej musieliśmy zdjąć zadanie, które było w bardzo podobnej nazwie jak to, które jest do zgłoszone we wniosku do rezerwy celowej. Czyli w wieloletniej prognozie finansowej mieliśmy w jednorocznym zadaniu 1 272 200 zł. Na zadaniu budowa szpitala powiatowego w Pionkach pierwszy etap i mieliśmy takie samo zadanie niżej o 3 tabele, również budowa szpitala w Pionkach z zabezpieczonymi środkami pod rezerwę celową. Rezerwa celowa, wniosek, który złożyliśmy do rezerwy celowej, w sumie to jest na około 17 milionów złotych, z czego pierwszy, to jest pierwszy etap budowy i pod tą rezerwę, pod te wszystkie środki, o których powiedziałem przed chwilą, trzeba było zabezpieczyć i pokazać w rezerwie, w wieloletniej prognozie finansowej trzeba było pokazać nasz 20% udział. Więc 20% udział tam został wskazany w tej wieloletniej prognozie finansowej i to jest na rok bieżący 225 tysięcy i na rok 2020 3 283 799. Do wniosku o rezerwę celowej pan wojewoda poprosił o przesłanie wieloletniej prognozy finansowej. Musieliśmy ten porządek zrobić. Ponieważ ten 1 272 000 był na zadaniu jednorocznym w 2019 roku, więc te pieniądze przekazaliśmy do szpitala w Pionkach na potrzebne zadania wskazane przez panią dyrektor. Musimy mieć na uwadze również to, że nie wiemy, jaki będzie los tego wniosku o rezerwę celową, jeśli by się okazało, że rzeczywiście nie ma żadnych środków, to Rada musi sobie zdawać sprawę, że będziemy musieli szukać pieniędzy, żeby we własnym budżecie, żeby realizować część tego zadania w roku 2020. W związku z tym dzisiaj jest sytuacja taka, ja podam przykład z Iłży. Złożyliśmy wniosek, to obowiązuje dzisiaj i to obowiązuje dzisiaj jako zasada przy składaniu wniosku zarówno o rezerwę celową, jak i ogólną. Złożyliśmy wniosek o rezerwę z rezerwy ogólnej na remont oddziału chirurgicznego na 1 800 000 jako dofinansowanie do 2 400 000, tyle będzie kosztował remont, ale wcześniej zdjęliśmy 1 340 000 z tego zadania i przeznaczyliśmy na oddział dziecięcy, ponieważ mieliśmy zapewnione własne finansowanie remontu tego oddziału. Dostaliśmy informację, że jeżeli mamy zabezpieczone własne środki, to nie możemy się ubiegać o środki zewnętrzne. I teraz zasada obowiązuje również w rezerwie celowej. Na przyszłość niestety będziemy musieli dokonywać takich manewrów, że jeżeli będziemy się decydować na składanie wniosków do rezerwy celowej, to na zadaniu możemy pokazać tylko tyle środków, ile stanowi 20% nasz udział. Jeżeli pokażemy więcej na tym zadaniu, to niestety nie będziemy mogli otrzymać tych środków. Wcześniej nikt o tym nie mówił i dzisiaj o tym wiemy, też się uczymy czegoś. W związku z tym te manewry dalej takie trwają.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy ja dobrze zrozumiałem, że w takim razie te pieniądze, 650 tysięcy, nie będą wydane, bo one są jak gdyby przypisane tylko do pewnych...
Spodziewam się, że mogą być niewydane. Że mogą być niewydane i one wrócą. Wtedy, kiedy się pokaże, że do finansowania tego nie ma. Ale dzisiaj pokazanie jakichkolwiek większych pieniędzy, 20% udział na tym zadaniu, spowoduje, że nic nie będzie na
Nie, to ja rozumiem. To potrafię zrozumieć, natomiast to fikcyjne przesuwanie pieniędzy na zadanie, które mamy świadomość niewykonane, no można byłoby chyba wymyśleć jakieś inne cele, na które można byłoby te środki przeznaczyć.
Na pewno zarząd rozdysponuje te środki. Tak jak do tej pory
myślę, że to jest, jestem przekonany, że to jest najlepsze rozwiązanie po różnych konsultacjach. Myślę, że to jest jedyne najlepsze.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście Rada będzie widziała na bieżąco, co się dalej będzie.
Zadanie jest wskazane, będziemy chcieli go zrealizować. Jak w życiu może czasem się nie udać, planujemy to zadanie zrealizować i ono za chwilę będzie przedmiotem naszego głosowania. Wracając do multimodalnego wniosku. 180 tysięcy dostaliśmy w listopadzie. Później, za grudzień 2018 roku, dostaliśmy 224 102 zł. Za grudzień 2018 roku dostaliśmy w lipcu 2019 roku 224 000 zł. Od grudnia, stycznia i kolejne miesiące. To jest długa opowieść. Jak w filmie James Bond ze zwrotem akcji w różnych kierunkach. Fakty są takie, że czekamy na 12 844 257 zł. Nie, zapłaciliśmy więcej, o tym za chwilę powiem. 12 844 200, nie nam jest marszałek, 57 zł. Czekamy na taki wniosek, z czego koszty nasze pieniądze, bo to jest cała faktura, natomiast nasze pieniądze, to z tych 12 to 9 211 587 zł 61 groszy. I to nie wszystko, dlatego że jak dostaniemy te pieniądze, które powinniśmy otrzymać już bardzo dawno temu, to dopiero wtedy możemy składać o kolejny wniosek, bo faktury już mamy, wniosek na 9 milionów złotych, wniosek o płatność na 9 milionów złotych, z czego około 7 to są pieniądze, że tak się wyrażę, nasze, w sensie z projektu. Tak. Chcę tylko przez to powiedzieć, 9 plus 7 to jest 16 milionów złotych, które od grudnia tak naprawdę do dziś są w innym miejscu, a nie w kasie powiatu radomskim.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, druk nr 8. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. A nieobecna, zwolniła się pani Marzena Morska. Głosowało 22 osoby, 21 za, 1 osoba się wstrzymała. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do realizacji 12, ostatniego punktu porządku obrad. Wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Osiński, proszę.
Panie starosto, myślę, że radni powinni być poinformowani, na jakim etapie współpracy są do klientów, gdzie zostały przeprowadzone procesy. Pewnie robi książki szefowej grafice, gdzie jest
cieszę się, że Pan o tym wspomniał. Rzeczywiście powinienem o tym powiedzieć przy relacji mojej między sesjami. Proszę Państwa, jeśli chodzi o drogę w Trawnicach, drogę, która została wykonana w 2010 czy 2009 roku, proszę przypomnieć, prawda? Ale to był ten czas. To było 10 lat temu, a więc wszelkie możliwe szanse, terminy na ugody, na polubowne załatwienie sprawy w tym sensie, że widzimy, że została zrobiona droga źle, są na to dokumenty, ekspertyzy i chcemy ją naprawić. My, to znaczy wykonawca, inwestor, projektant i gmina, jeśli wyrazi taką wolę, bo interes w tym na pewno ma, chociaż to jest droga gminna, ale na terenie, droga powiatowa, ale na terenie gminy. I przypomnę, takie porozumienie było prawie gotowe 5 lat temu. Mogę tu być nieprecyzyjny, to mógł być, nie pamiętam, 2015 rok. Takie porozumienie było gotowe, ponieważ są zeznania, to jest złe słowo, ale notatki, żyją ludzie i potwierdzają, że była szansa, aby wykonawca, który tę drogę zrobił nie najlepiej, projektant, który tę drogę zaprojektował jeszcze bardziej nie najlepiej, inwestor, który nadzorował, egzekwował wykonanie tej inwestycji najbardziej, nie najlepiej i który wójt przyniósł w darze wtedy projekt, bo wtedy wójt Stanik przyniósł w darze staroście Tadeuszowi Osińskiemu projekt na wykonanie tej drogi. Jak się później okazało, projekt był zły, ale to wykonawca, moim zdaniem, inwestor, nie wykonawca, inwestor, a więc właściciel drogi, przyjmuje od sąsiada projekt i mówi, biorę go, dziękuję ci, realizuję, ale za gdyby odpowiedzialność tego, co ja robię na swojej drodze, za swoje pieniądze, ponoszę ja. Ale był udział w tym sensie gminy Kowala, bo przynieśli jako wkład własny, chyba za 200 tysięcy projekt tej drogi. Powtarzam, w 15 roku była szansa, aby te wszystkie strony się dogadały, ponieważ była wola ze strony wykonawcy firmy, projektanta, który też deklarował, że zrobi lepszy, dobry projekt, jeśli miałoby to się w ten sposób odbywać, powiatu, który ostatecznie się wycofał, ponieważ są relacje, że gmina chciała w tej ściepie, nawet tak nieładnie, uczestniczyć po to, żeby wszyscy się zwrócili i wyremontowali tę drogę. To już jest historia, to się nie udało. Dlatego jak zostałem starostą, ale i będąc radnym, wielokrotnie o tym mówiłem i ten temat Państwo, którzy jesteście kolejną kadencję, znacie bardzo dobrze, postanowiłem, abyśmy zażądali ugody od wykonawcy, od projektanta na temat tej drogi. Odbyło się kilka spotkań w sądzie w Lublinie. Ostatecznie doszło do ugody. Wykonawca i podwykonawca zadeklarowali określoną ilość robót na terenie powiatu radomskiego. Wyrównywanie pobocza, ścinka poboczy, roboty w konkretnym, do końca chyba do 12 grudnia, chyba do połowy grudnia ma się to wydarzyć. Ma być ta robota zrobiona przez wykonawcę głównego i podwykonawcę, to znaczy ścinka poboczy i reguł. Proszę Pani Dyrektor mi powiedzieć, jak to się fachowo nazywa, ten zakres robót. Profilowanie ścinka poboczy, otworzenie robót, dokładnie. I na tym etapie udało się uzyskać to od wykonawcy po ponad 10 latach. Pan projektant zadeklarował w sądzie, potwierdził to i ma na to czas określony, że wykona nowy projekt zgodnie ze sztuką, który zamierzam przekazać wraz z drogą, która jest w Trawnicach, wójtowi gminie Kowala, bo jak Państwo być może wiecie, zarząd powiatu podjął uchwałę, w której na razie uchwałą zarządu przekazał około 25 km dróg w różnych gminach o różnej długości. To jest efekt, czy jakby konsekwencja tego, że dostaliśmy z kolei drogę wojewódzką i to będzie droga nasza powiatowa. 30 dni jest potrzebne, aby ta uchwała miała czas w gminach, aby wójtowie się z tym zapoznali, żeby się można by tak uprawomocniła i po 30 dniach od takiej uchwały my jako Rada Powiatu będziemy później już przybijać gwoździe, mówiąc tak kolokwialnie, te decyzje uchwały Rady i te 20, prawie 5 km dróg powiatowych będzie drogami gminnymi i wśród nich między innymi jest 2 km drogi jeszcze dziś powiatowej, za chwilę gminnej na terenie miejscowości Trawnice w gminie Kowala, ale ta droga to 4200 metrów, bo druga część tego odcinka jest na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Sołtyków. Razem ten odcinek przekazujemy gminie jednej i drugiej, ale jeśli chodzi o gminę Kowala, w pakiecie dodajemy, mam nadzieję, dobry, zgodny ze sztuką, wynegocjowany w sądzie, zrealizowany przez pana króla Władysława skądinąd znanego pod parametry drogi gminnej, tak, żeby można było to realnie wykorzystać. I ja poproszę panią dyrektor, już to mówiłem, że na pewnym etapie będziemy oczywiście do pana wójta pisać i zachęcać go, aby swoje oczekiwania, uwagi odnośnie zaprojektowania tej drogi pod potrzeby drogi gminnej zgłaszał. Powtarzam, wykonawca to będzie robił dla nas, ale tak naprawdę my to przekażemy w ramach odszkodowania czy w ramach ugody, porozumienia, o którym mówiłem może zbyt długo. Jeśli chodzi o drogę Piątki-Sokoły, no to jest też droga przez mękę. Tam się niestety nie udało uzyskać żadnej formy porozumienia, zadośćuczynienia czy naprawy. Proszę Państwa, nie lubię takich sytuacji, kiedy słyszę, wiem, ale nie powiem, bo to jest nieeleganckie, ale zrobię wyjątek. Wiem, ale nie powiem, dlaczego nie doszło do naprawienia tej drogi w stosownym czasie. I tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Marek Jarosz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam taką informację od mieszkańców wsi Prędocin. To jest, skosuje droga koło PGR-u, która przechodzi tam, gałęzie zaczynają przeszkadzać, jeżeli chodzi o transport samochodowy, duży transport samochodowy, ciężarowe samochody łamią gałęzie przejeżdżając. Tą drogą to się robi niebezpieczne. Bardzo bym prosił o to, żeby sprawdzić ten odcinek drogi. I także była informacja od radnego z Jurzy, z tamtego terenu, z prośbą o ścinkę poboczy właśnie na tym odcinku w Prędocinie. To jest jedna sprawa. Drugie mam pytanie odnośnie, na jakim etapie jest inwestycja chodnika w Jesieńcu Górnym. I mam jeszcze jedno pytanie do pana wiceprzewodniczącego, może na jakim etapie jest zakup sprzętu, a głównie mi chodzi o tomograf. Już w szpitalu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz najpierw pan Ireneusz Komienka, a później pan Sienk.
Ja w nawiązaniu do tej uchwały przygotowanej, podjętej przez zarząd odnośnie przekazywania tych dróg, chciałem zapytać, ponieważ toczy się dyskusja w gminach, też wójtowie, burmistrzowie, chciałem zapytać się, gdzie mogę, czy możemy zapoznać się z kryteriami, którymi kieruje się zarząd, wskazując konkretne drogi do przekazania do gmin. Czy te kryteria są gdzieś w jakiś sposób zapisane, czy no, ustnie też mi wystarczy, ale jeżeli byłoby napisane, to byłoby ok. Dziękuję.
Oczywiście, że tak. Odsyłam na szczegółową rozmowę do pani dyrektor. Myślę, że pani dyrektor wyjaśni. Proszę Państwa, całkowita propozycja merytoryczna z uzasadnieniami konkretnych odcinków wychodziła i tak będzie w przyszłości i wychodzić będzie od ludzi, którzy się na tym znają, którzy znają realia, potrafią to uzasadnić. Zawsze każdy odcinek można kontestować albo wskazywać się. Ja to rozumiem, ja nie mam o to pretensji. No wójtowie się jakoś tam bronią, przecież nas tak na marginesie nikt nie pytał o zdanie. My się po prostu dowiedzieliśmy, że 25 km drogi wojewódzkiej momentalnie w bardzo złym stanie, który za chwilę będziemy musieli remontować, dostajemy i kropka. Tak? Więc nikt nas o zdanie nie pytał. Ja w sposób świadomy sygnalizowałem i Państwo wiedzieliście o tym, że zarząd ma takie plany świadomie, po to, żeby gdzieś wysądować, rozmawiać z wójtami, burmistrzami, żeby też czuć to tętno, żeby no też nie iść na konfrontację i na zasadzie walec mamy, to wałkujemy. Na przykład w Skaryszewie. Początkowa wersja była droga na Bujaku. To była z naszego punktu widzenia optymalna i do uzasadnienia, proszę mi wierzyć, merytorycznie. Ale w związku z tym, że właśnie ta Trablice, że to jest 4200 metrów, nigdy o tym nie wiem, że to ma sens. Przede wszystkim to jest tam wąska zabudowa. Dziś droga powiatowa, gdyby miała zostać w tym miejscu, gdzie zostaje przekazana, to ona jest nie do wyremontowania przez nas ze Funduszu Dróg Zewnętrznych Samorządowych, bo kryteria no, trzeba by było z RIDowską ustawę stosować, wysiedlać ludzi. To wszystko się da, tylko że to nie dałoby. A pod drogę gminną mam nadzieję, że uda się pomóc wójtowi, żeby tam zrobił kanalizację i skorelował to z dobrym projektem do Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie dobrego projektu, ale to i tu. Natomiast wracając do tematu, odsyłam wszystkich Państwa do Pani Dyrektor, żeby uzasadniła, bo inżynierowie, którzy mają odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, potrafią to zrobić.
Ja rozumiem, że to wszystko są zapytania Rady, bo interpelacja żadna nie wpłynęła pisemna. Pan się prosi, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na ostatniej komisji pytałem, jakby z postępowaniem w sprawie wody. Wiem, że 21 sierpnia miała być postępowanie pierwsze, chciałbym ośrodek uzyskał akceptację, prosiłbym o przybliżenie na. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, docierają do mnie takie informacje, że w ostatnim czasie były pewne nieprawidłowości, jeżeli chodzi o awans zawodowy nauczycieli. Też chciałbym się dowiedzieć, czy ta sprawa jakoś została załatwiona, czy nie. Trzecia sprawa, kilkakrotnie już była tutaj poruszana w tej sali, sprawa przejścia w Turku na Alei Jana Pawła II na wysokości dworca Piątej Zachodniej. W tej chwili jest to jedyne przejście, w którym się przemieszczają dzieci do szkoły podstawowej. Wcześniej była, można powiedzieć, młodzież gimnazjalna, w tej chwili to będą uczniowie klas 4-8. Czy jest jakiekolwiek szansa na to, żeby stan bezpieczeństwa na to?
Dziękuję. Ja myślę, że na te pytania odpowie pan naczelnik Szewczyk, ale jeszcze tak pan naczelnik będzie mówił, to zapytam pana naczelnika, jak nasze placówki oświatowe są przygotowane do nowego roku szkolnego w pokolce?
Są przygotowane, czekamy z niecierpliwością. Rekrutacja, należy o tym powiedzieć jednym zdaniem, chociaż nie była taką, jaką zapowiadałem, zresztą sygnały, które docierały do nas od dawna, utwierdzają nas w przekonaniu, że nie ma tak zwanego podwójnego rocznika. W tej chwili, no może nie w tej chwili, bo właściwie rekrutacja ciągle trwa, ale po zamknięciu pierwszego procesu rekrutacyjnego w naszych placówkach było wolnych 211 miejsc. Rozumiem, że mogę przyjść.
Panie naczelniku, a tyle było w kraju krzyku, że braknie miejsc dla uczniów w szkołach. No i jakoś się okazuje, że miejsc nie brakuje, że wszędzie jest.
Tak.
Uczniowie mają możliwości kształcić.
Mają, mamy wolne miejsce i czekamy. Czy mogę już odpowiedzieć, bo rozumiem, że na te dwa pytania dotyczące edukacji, to ja powinienem. Jeśli chodzi o międzypowiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli, nie mam żadnych informacji oficjalnych na temat. Wiem tylko, że przeprowadzono czynności organ nadzoru pedagogicznego, bo ośrodki doskonalenia nauczycieli podlegają bezpośrednio pod kuratorem w Warszawie. Przeprowadzono tam czynności jakieś, nie wiem, nie byłem przy nich. I nie znam, nie mam oficjalnej informacji na temat, no właśnie, jakiejś decyzji. Przyznaję, że próbowałem dowiedzieć się, ale nie dowiedziałem się nic. Być może dzisiaj, jutro ta decyzja zapadnie i do nas dotrze, no, chcielibyśmy. Jeżeli chodzi o tą sytuację, o ile dobrze słyszałem, chodziło o akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Zgłosiło się do nas dwie osoby, właściwie dwie osoby, które miały postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, którym organ nadzoru pedagogicznego, bo to organ nadzoru pedagogicznego nadaje ten stopień, zakwestionował akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jeden wydany w roku 2014, drugi wydany w roku 2015. Dlaczego? Brakowało tam pieczęci urzędowej. Z czym to się mogło wiązać? Mogło się wiązać z tym, że nauczyciele nie uzyskaliby aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w tak zwanej sesji letniej, czyli ich pobory nie zostałyby zwiększone o ten dodatek z rzędu około 300, ponad 300 zł brutto. Organ nadzoru zastosował taką nieformalną procedurę, ponieważ formalnie zawiadamia się nauczyciela i on ma w ciągu 14 dni uzupełniać dokumentację. Z uwagi, że ten termin już był bardzo krótki, to organ nadzoru poprosił, by ci nauczyciele skontaktowali się z nami osobiście, także uniknęli tej korespondencji, tak by mogli jeszcze w sierpniu wziąć udział właśnie w tych komisjach kwalifikacyjnych. Teraz czym jest rzecz? Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest decyzją administracyjną. Jako taka powinien mieć pieczęć okrągłą, pieczęć urzędową. Przepisy ogólne, czyli kodeks postępowania administracyjnego, wymieniając elementy, z których składa się decyzja, nie wspomina o pieczęci. Natomiast ustawa o pieczęciach nakłada na organy państwowe obowiązek używania takiej pieczęci, ale przepisy szczegółowe mówią wprost. Tym przepisem szczegółowym jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej, w tym wypadku z 1 marca 2013 roku w sprawie awansu narodowego, i tam w załączniku numer 4 jest wprost wzór i miejsce pieczęć urzędowa. Mieliśmy pewną trudność, dlatego że ewentualne sprostowanie może być w myśl artykułu 111 KPA, może dokonać organ, który wydał ten dokument w terminie 14 dni od dnia doręczenia. To mieliśmy 3 i 4 lata. Wobec tego mogliśmy zastosować tylko tryb po konsultacji z prawnikiem tego urzędu, artykułu 113, i na drodze postanowienia, to jest sprostowanie oczywistych błędów i omyłek, uznaliśmy, że to jest najlepsze, chyba jedyne możliwe rozwiązanie. Te akty zostały opatrzone pieczęcią. Czy to jest duża wada, nie potrafię stwierdzić. Natomiast na tyle uciążliwa, że rzeczywiście no, nauczyciele byli odsyłani z powrotem o uzupełnienie. Jest jeszcze kilka osób, ale one będą zgłaszały się sukcesywnie, ponieważ nie uczestniczą w postępowaniach na kolejnym stopniu awansu zawodowym.
Tak, dziękuję panie naczelniku. Jeszcze pan Sierpiec.
Miałem taką prośbę, jeżeli pan trzyma informację, co jest w sprawie modułu.
Tak.
Dziękuję. Pan radny Marian Pikło. Ja mam takie dwie sprawy. Otóż nie zamierzam krytykować pana starosty, wręcz przeciwnie. Jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiony do tych decyzji, które zarząd podejmuje i powiatowy zarząd dróg, ale przypominam, że gmina Jastrzębia nie tylko już dała 690 tysięcy na drogi powiatowe, ale również podjęła uchwałę intencyjną o finansowaniu tych dróg w roku przyszłym. I czekam na pozytywne wiadomości dla tej gminy. I mam jeszcze drugą sprawę. Otóż nie głosowałem...
Ale panie Marianie, jest 13 gmin w powiecie.
Panie przewodniczący, za dobre trzeba odpłacać dobre.
Ale tutaj musimy pamiętać o tym.
Jesteśmy zgodni. I mam drugą sprawę. Otóż nie głosowałem za przyjęciem protokołu. Uważam, że nie została odczytana chyba należycie moja intencja. Jest tutaj napisane, że proponuje się obok obecnego składowiska drugie, że ono jest przygotowane, uchwałowane. Ja mówiłem wręcz coś przeciwnego, że ono nie spełnia norm ze względów geologicznych. To są
naprawdę bardzo ważnej sprawy. Czyli ze względów prawnych ono tam nie powinno istnieć.
Panie Marianie, ja tylko wejdę sobie, przepraszam. Panie z biura rady naprawdę dokładnie protokołują, odsłuchują i piszą to, co pan mówi. Także proszę ufać.
Ja bym radził przeczytać dokładnie i przesłuchać. Czy nie mówiłem o tym, że jest zagrożenie skażeniem wód, gruntu i wód podziemnych? Jeżeli jest składowisko odpadów, obok niego będzie drugie potężne, jest oczyszczalnia ścieków, a zaraz w Lesiowie obok są ujęcia wody miasta Radomia, ale na terenie gminy już Jastrzębia. No tak to się składa, że na terenie gminy Jastrzębia Radom ma ujęcia wody pitnej. Jeżeli będziemy bagatelizować takie tutaj informacje, ja przypomnę, że na mój mandat oddało głos niecałe 3000 ludzi i też chciałbym jakoś ich reprezentować. Jeżeli kiedyś zgłosiłem tu fakt, że spod warszawskich gmin odłowiono sporą ilość dzików i zgodzili się je przyjąć myśliwi do Puszczy Kozienieckiej, po czym w tamtym rejonie znaleziono padłego dzika, który pozytywne miał tutaj wskazania odnośnie ASF. Mamy dziś tego już efekty, rozprzestrzenia się to, dlatego prosiłbym, żeby naprawdę podkreślić to, że takie logowanie nie może być oparte na tym, że mieszkańcy bardzo nie protestują, bo się przyzwyczaili, czy jest to jakoś nie uciążliwe dla Radomia, tylko dla mieszkańców oszczędnych gmin. Bardzo ważne jest to, żeby było to bezpieczne dla przyszłych pokoleń. Jeżeli my chcemy zastąpić warstwą folii, geologiczne tutaj niedoskonałości, lekceważymy naturę, ci co poszli w góry, czy w te jaskinie, no tak zrobili. Zlekceważyli. Kto kopał w gruncie, wie, jak odkłady gliny, gdzie jest spiek, gdzie naprawdę to nie przepuści kropli wody, są ważne. A tu się chce na piaskach lodnych, w dolinie rzeki, gdzie ciąg wietrzenia powinien być zachowany, więc to nie są bagatelne sprawy, o których ja mówię i chciałbym, żeby one wybrzmiały w tym protokole.
Dziękuję bardzo. Będziemy zwracać na pana wypowiedzi uwagę, tak jak na wszystkich, oczywiście na wszystkich, ale panie Marianie, już tak pół żartem, gratuluję wyboru na tą kadencję, ale o ile pamiętam, to nikt nie osiągnął wyniku 3000 głosów, chyba że to w sumie w trzech kadencjach 3000 głosów.
Nie.
Panie
przewodniczący, wybory do powiatu nie są wyborami bezpośrednimi, na listę. Więc jeżeli sumuję głosy swoich koleżanek i kolegów, to jest to niespełna 3000.
No to lista zdobyła głosy.
Ja reprezentuję.
Tak, to tak żartobliwie. Dziękuję bardzo. Pan Jarosz.
Panie przewodniczący, ja sobie w tej chwili...
Przepraszam, pan się karę, to za chwilę.
W tej chwili sobie uświadomiłem, że miałem rozmowę z panem lekarzem, to panem doktorem weterynarii, z panem Grzegorzem. Rozmawialiśmy na temat rozprzestrzeniania się ASF-u w naszą stronę, w stronę powiatu radomskiego. Wspomniał to kolega właśnie o tym ognisku, który już jest w Pionkach, już jest na naszym terenie. Te strefy nam się przesunęły, strefa niebieska, czerwona i żółta. Ja bym proponował, żeby przy następnej komisji zaprosić pana Grzegorza i na ten temat, żeby porozmawiać. A rolników, jeżeli możemy, to prosić o przestrzeganie tych podstawowych zasad bioasekuracji, a mianowicie dopilnować się już mocno, jeżeli chodzi o wpuszczanie obce samochody, nawet i osoby na podwórko czy do budynków inwentarskich. Dziękuję bardzo.
Ja ostatnio miałem rozmowę z rolnikiem, który ma dużą farmę tuczniku. Opowiadał, że jego kolega, nie nasz, nie, była taka bioasekuracja i się niestety dostał, no bo tak sterylnie i niestety musiał cały stado poświęcić. Pan Siek jeszcze prosił.
Proszę mi też na trzecie pytanie w sprawie przejścia na ulicę.
Pani dyrektor, proszę, koordynację.
Ja serdecznie zapraszam do jednostki, dlatego że była robiona analiza bezpieczeństwa przy tym przejściu. Ja dokładnie nie potrafię w tej chwili, dlatego że była w ubiegłym roku sporządzana. Zapoznam Pana z tą analizą, porozmawiamy, natomiast oznakowanie zostało odnowione niedawno i w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach po raz kolejny zaczniemy robić objazdy pod względem bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Inżynier ruchu drogowego się wybiera z policją. Wszystkie uwagi będzie można tutaj zgłaszać, wszystko będziemy rozpatrywać. Wiem tylko, pamiętam, że ograniczenie prędkości do 400 km na godzinę. Natomiast to przejście jest monitorowane i była zrobiona bardzo szczegółowa analiza, ile pieszych przez to przejście będzie przechodzić, ile dzieci. Występowaliśmy do szkół o informacje. Natomiast z wynikami tej analizy zapoznam, jeżeli Pan do nas się zgłosi.
Myślę, że będziemy kończyć już pytania. Jeszcze Pan Starosta i Janusz chce powiedzieć odnośnie ASF-u. W czwartek najbliższy zaprosiłem Pana lekarza weterynarii, Pana Zabłockiego, jak również wójtów, burmistrzów z tego terenu czerwonego, żółtego. Jeśli ktoś oczywiście z Państwa by chciał, a byłaby potrzeba, zaprosić jeszcze raz oczywiście Pana weterynarza głównego powiatowego na Komisję Rolnictwa, to oczywiście, że tak.
Dziękuję. Pan Czarek Nowis.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wpłynęło do mnie pismo w dniu starostwa, wpłynęło 12 sierpnia z Domu Pomocy w Jedlance, Jedlanka 10, podpisane z imieniem nazwiska. Jest to notatka, która wskazuje pewne rzeczy, które już były ustalone, są tutaj wyjaśnienia. Na końcu jest jednak prośba osoby podpisanej z imienia i nazwiska odnośnie zatrudnienia, ponownego zatrudnienia. Język jest, użyty język jest językiem, nie obrażę, prostym, takim napisanym. Odnośnie przywrócenia Pana Sylwestra i Pani Katarzyny Gorst do pracy. Mam pytanie do Pana Starosty, czy te osoby są zatrudnione, czy nie? A jeżeli nie, to ta notatka nie spełnia przesłanych skargi wobec powyższego, oddam Panu Panu Przewodniczącego do rozdysponowania oraz do udzielenia odpowiedzi. To jest jedna rzecz, a druga, mamy aktywny samorząd, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z dofinansowania ze środków na naukę, na poprawienie bytu, poprawienie możliwości komunikowania się ze światem. Dość mało o tym mówimy i dość mało to reklamujemy na stronie naszej, praktycznie wcale. I ja mam pytanie takie, czy ponieważ tam jest możliwość składania wniosków poprzez internet, wystarczy mieć tylko podpis elektroniczny, co nie jest w czasach jakimś tak wielkim cudem dla 18-latków rozpoczynających studia. Czy starostwo jest już przygotowane do przyjmowania elektronicznych wniosków o udzielenie finansowania? Powiąże się to z kosztami. Jeżeli nie, to kto pokryje koszty, te, które przysługują osobom niepełnosprawnym? Dziękuję.
Czy Pan Sekretarz może odpowiedzieć? Ja myślę, że w dzisiejszych czasach każda jednostka samorządowa musi posiadać skrzynkę elektroniczną, skrzynkę podawczą i każda w związku z tym może otrzymać dokumentację z podpisem elektronicznym. Każda musi. To jest obowiązek każdego samorządu i ten obowiązek wszedł jeszcze jakieś 4-5 lat temu, kiedy każdy samorząd powinien mieć taką elektroniczną skrzynkę podawczą, więc myślę, że i u nas taka możliwość jest. To tyle, co jeżeli chodzi o składanie wniosków.
Dobrze, czyli rozumiem, bo tam chodzi o kwotę, każda osoba składająca wniosek elektronicznie może przysługuje jej z tego programu 800 zł jednorazowego i do wsparcia do studiów, do nauki. Czyli rozumiem, że starostwo jest przygotowane, a jeżeli nie, to pokryje koszty, tak?
Znaczy ja myślę, że tak. Ja myślę, że taki wniosek jak najbardziej można skierować do starostwa, ale starostwo w tym momencie, jeżeli to jest środki z Funduszu Rehabilitacji Osób, to nie przydziela starostwo, tylko PCP.
Znaczy, trzeba zapisać jeszcze raz.
Dziękuję. Jeśli
Jeśli można, jeszcze chciałbym się odnieść.
Pan naczelnik działu promocji.
Jeśli można, panie radny, jeszcze chciałbym tak tytułem uzupełnienia odnieść się do pana słów, że nie było informacji na temat tego programu, oprócz naszej strony internetowej, która przyznaję jest może mało przejrzysta. Ta informacja pojawiła się w aktualnościach, również na naszych profilach facebookowych. Były też audycje radiowe, były też artykuły w mediach, także nie do końca tak jest, że mieszkańcy nie mieli możliwości zapoznania się z tym.
Pan starosta Prąg.
Ja chciałbym odpowiedzieć panu Markowi na pytanie w sprawie zakupu sprzętu medycznego do szpitala Wilczy, szczególnie chodzi o tomograf. Przypomnę, udział finansowy do tego zakupu powiatu radomskiego to 455 tysięcy z kawałkiem. Odbyły się dwa przetargi. Pierwszy przetarg ogłosiła poprzednia pani dyrektor. Obecna pani dyrektor ten przetarg unieważniła ze względu na bardzo wysoką cenę. Sama ogłosiła drugi przetarg z poprawkami. Ten przetarg również musiała unieważnić. Również wpłynęła jedna oferta z bardzo wysoką ceną. W związku z tym pani dyrektor poprosiła mazowiecką jednostkę o przesunięcie terminu rozliczenia tego projektu do 30 marca 2020 roku i taką zgodę otrzymamy. W tym tygodniu pani dyrektor ogłosi kolejny przetarg na zakup tomografii. Mam nadzieję, że z sukcesem.
Dziękuję bardzo. Jeszcze o czym? Pan? Inwestycja w Jasieńcu, panie dyrektor.
Przyjęto w opłacie ofert 8 wykonawców.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeszcze pan Jarosz.
Jeszcze mam pytanie do pani dyrektor. Jak już rozmawiamy o tych drogach takich, powiedzmy, chcianych i niechcianych bardzo przez cały grup. Czy jest taka możliwość, czy jest taka jakaś myśl gdzieś była przez kogoś podana, że Jasieniec Dolny, ta droga przez Jasieniec Dolny może być przekazana do Urzędu Gminy?
Wszystkie propozycje dróg, a przekazaliśmy 8 do pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminy, były przygotowane przez naszą jednostkę. Wybraliśmy naprawdę odcinki, które nie spełniają kategorii dróg powiatowych, które nigdy nie powinny być w tej kategorii, do tej kategorii zaliczone. Są to wszystkie drogi, które są w klasie N i które tak naprawdę powiem to z pełną odpowiedzialnością, powinny znajdować się w kategoriach dróg gminy.
Czy ta droga tam do tej kategorii chodzi?
Jasieniec Ibrzewski Górny, Jasieniec Ibrzewski Dolny, Maziarz, one nie spełnia kategorii drogi powiatowej zgodnie z ustawą, nie łączy miejscowości żadnej. To jest droga, która zaczyna się od naszej drogi powiatowej i kończy na naszej drodze powiatowej. Nie ma żadnych parametrów drogi powiatowej, ani nie spełnia kryterium dróg powiatowych. My już tą drogę do kategorii dróg gminnych chcieliśmy w 2001 roku przekazać, tylko wtedy wymagana była zgoda Rady Gminy. W tej chwili przy przekazaniu kaskadowym to zarząd, to Rada Powiatu decyduje, jakie drogi, które nie spełniają kategorii dróg gminnych, powinny być przekazane do kategorii dróg powiatowych, mogą być przekazane do kategorii dróg gminnych. Tu nie jest wymagana zgoda poszczególnych rad gmin. Tu decyzja Rady Powiatu pozbawia kategorii dróg powiatowych i równocześnie zalicza te drogi do kategorii dróg gminnych.
Pani dyrektor jest tu ze mną, radny pan Adam Libała i wiem, że pani wójt Ewa Markowska-Wzducha rozmawiała z panem starostą, z panią ja rozmawiałam na ten temat i proszą o przekazanie drogi odcinka od trasy 12 Mniszek-Rogowa. To jest byłby wtedy ciąg z drogą progowej i wtedy, żeby zaliczyć do kategorii dróg gminnych. Także prosiłbym, aby pochylić się nad tą propozycją. Ja też pana starostę proszę, ale nie oczekuję dziś odpowiedzi. Dziękuję.
Czy mamy jeszcze?
Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. To szanowni Państwo, zakończyliśmy interpelację, zapytania i chciałbym Państwa poinformować, że kolejna sesja odbędzie się we wrześniu, a tematami tej sesji będą sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu, informacja o kształtowaniu się WPF-u za pierwsze półrocze 2019 roku i drugi punkt, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Szpital Biłży i Szpital Pionka za pierwsze półrocze 2019 roku. Myślę, że to są ważne informacje, to szczegółowe, no i bieżące sprawy, uchwały, które będą dotyczyć naszego powiatu. Również informuję Państwa, że w dniu 8 września w Jedlińsku odbędą się powiatowo-gminne dożynki, na które serdecznie zapraszamy wszystkich radnych, wszystkich mieszkańców w imieniu całego starostwa Rady Powiatu. Serdecznie zapraszamy. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 11. sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Thank you.